Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, o, słyszę gardło chyba po wczorajszym meczu zajęte.
Tak, nie. No, fajny mecz. Oczywiście chciałoby się lepiej. Była szansa, żeby 13 punktami, no ale dobrze, że jest zwycięstwo, jest jakaś nadzieja, ale za chwilę, w następnym tygodniu właściwie, można powiedzieć, że rozpocznie się i skończy żużel, bo jeżeli przegramy, no to będzie w Grudziądzu, no to będzie bardzo trudna sytuacja.
No tak, ale tej trudnej sytuacji w Prawie Sprawiedliwości chyba nie widać. Sondaże dają Prawo i Sprawiedliwości 38% poparcia, straciła z kolei Lewica. To sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Dodają badacze, że może to mieć właśnie związek z ogłoszonym Polskim Ładem, ale także z 10 punktami, które pokazują już harmonogram wdrażania tych poszczególnych zmian.
Tak, panie redaktorze, to jest praca, ciągła praca i nie ma po prostu zmiłuj się, nie ma odpoczynku. Zresztą nasz prezes Jarosław Kaczyński cały czas mówi do tego, że nie ma taryfy ulgowej i te działania przez pierwsze 5 lat teraz przygotowujemy się do naprawdę najważniejszego, można powiedzieć, etapu w historii, czyli podniesienie naszego społeczeństwa na wyższy pułap, czyli pierwsza walka społeczeństwa o ubóstwo, duże socjalne programy. Dzisiaj chcemy wyjść do tego, żeby były większe zarobki wśród społeczeństwa z klasy średniej, czyli powiedzmy te wszystkie programy zapowiedziane piątka Polskiego Ładu, a i teraz premier ogłosił, że w ciągu 100 dni wdroży 10 ustaw, które bardzo pomogą. Mówimy o 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, która ma wejść już od przyszłego stycznia, z przyszłego roku 2022. Mówimy też o emeryturze bez podatku, czyli dla tych, którzy zarabiają do 2,5 tysiąca brutto, będzie wolna kwota od podatku i to też obejmie prawie 2/3 emerytów i rencistów. To jest bardzo duża sprawa. Zniesienie limitów dla specjalistów, tu rozpoczynamy od wszystkich młodzieży do 18 roku życia bez limitu, a potem w następnym kolejności dla poszczególnych wyżej.
No i tutaj panu przerwę, ponieważ chciałem zapytać o gwarancję tych realizacji, tych zapisów, bo ich jest, to prawda, 10, ale chociażby ta mityczna kwota wolna od podatku, która była odmieniana przez wiele lat ostatnich przez przypadki, w końcu wrośnie i to w bardzo szybkim tempie wdrażana jest ta zmiana. Natomiast zniesienie limitów do specjalistów, to jest pytanie o to, czy w ogóle to jest realne do zrobienia w obecnej sytuacji, jeśli chodzi nie tylko o finanse publiczne, ale także o ilość tych specjalistów.
No przede wszystkim mówię, uszczelnienie podatku to jest przez 5 ostatnich lat. Jesteśmy, można powiedzieć, liderami w Unii Europejskiej. Jesteśmy, którzy nawet dzisiaj już doradzamy, jak to czynić. I dzięki temu, że duży wzrost gospodarczy planuje się w tym roku ponad 4,3 PKB, a w przyszłym roku 5 PKB, to jest taka możliwość właśnie zwiększenia. Całe koszty szacuje się na 72 miliardy złotych, ale to dzięki temu my będziemy po prostu bogatsi, a dzięki temu po prostu będzie większa konsumpcja i to właśnie idziemy, chcemy przyspieszyć. I naprawdę nie ma taryfy ulgowej. My nie zajmujemy się tak, jak opozycja po prostu tylko krytykuje, aby krytykować bez względu na to, co by się zrobiło. My cały czas stawiamy oczywiście w trudnych warunkach, bo przecież pandemia i inne, nie było to łatwo. Byliśmy cały czas pod ostrzałem. Wystarczyło coś źle zrobić, a już zaraz wielki skandal. Przykładem chociażby te wybory, które miały być planowo według konstytucji w maju, a one zostały przesunięte na sierpień. No i tu w związku z tym koszty te 70 milionów, ale one były uzasadnione, bo konstytucja mówi o tym. Dzisiaj się chce oskarżać, stawić przed trybunał i no to są rzeczy po prostu, no z jednej strony po prostu no niebywałe, ale no, jesteśmy w trudnych warunkach, nie poddajemy się, bo dla nas jest dobro przede wszystkim Polski i to jest najważniejsze.
Panie pośle, tu w ostatnich dniach gruchnęła informacja o tym, że sztandarowa inwestycja, również energetyczna, Baltic Pipe, rura, która ma do nas tłoczyć gaz z Morza Północnego, jest zablokowana ta inwestycja w Danii z powodów środowiskowych. Mówi się o żyjątkach, myszach i nietoperzach, które mają chronić. Natomiast jest, wpisuje się to trochę w to, że ostatnim czasy wiemy już o tym, że Nord Stream 2 będzie kontynuowany, że sankcje nie zostały przedłużone, że również w sprawie Turowa podnoszą się głosy, że polska energetyka powinna zrezygnować z węgla brunatnego właśnie w tym miejscu. No i pytanie, czy ta decyzja środowiskowa to jest faktycznie związana z ochroną środowiska, czy może jest jakieś głębsze dno? Jak obserwują to parlamentarzyści?
Że jest większe dno, bo to jest wielka polityka i szachowanie. My wiemy o tym, że jeżeli Nord Stream 2 powstanie, to będzie wielkie nieuzależnienie. Rosja będzie dyktowała dyktat i to będzie źle się skończy dla całej Europy. My wiemy o tym, że my chcemy zrobić dywersyfikację, robimy to konsekwentnie. To trwało ileś lat, rozpoczęło się już, można powiedzieć, w 2005 roku, ale z przerwami. Potem wróciliśmy do tego po 2015. Determinacja rządu jest przeogromna. Jest układany, bo można powiedzieć, z trzech elementów ten Baltic Pipe. Jest budowany, jest harmonogram, nawet wyprzedzanie tego harmonogramu. W tym roku będzie układanie po dnie Bałtyku tego rurociągu. Oczywiście równolegle idą prace na lądzie w Danii i w Norwegii. No i tutaj Dania uważam, że zachowuje się trochę nieodpowiedzialnie, bo jeżeli wydaje się decyzja środowiskowa, a nagle potem się wstrzymuje, no to coś jest nie tak. My jesteśmy w końcu w Unii, krajem Unii Europejskiej, Dania też, i obowiązują jakieś standardy, więc mam nadzieję, że to się szybko wyjaśni. To nie leży po naszej stronie, tylko po stronie duńskiej. I tak jak tutaj pan powiedział o Turowie, no przecież to jest skandaliczne. My mamy tak kraj ustawiony, że mamy własne zasoby na węglu i węglu, kamiennym węglu brunatnym. I nie możemy z dnia na dzień, bo to się nie da z dnia na dzień, jak się tam niektórzy ekolodzy myślą, że w ciągu tygodnia czy 5 lat można to przestawić. To są proces dziesiątek lat, mówimy o 30, żeby to zakończyć. I to nie jest takie proste. I kto myśli tylko, że i tutaj opozycję wzywam też do tego, żeby jednak zachowywała się w miarę i nie wytykała, tylko po prostu pomagała, bo to są sprawy międzynarodowe i tu razem powinniśmy, jako całość Polska powinna jednym głosem mówić. Bo nie możemy dzisiaj nagle wyłączyć Turowa, bo to przecież by po prostu nasze państwo no bardzo ucierpiało, bo 7%, czy mówi się nawet do 10% energii, no to przecież to jest zakłócenie całego procesu.
A w ciągu tygodnia, czy w ciągu roku nie zostanie wybudowana chociażby obwodnica zachodnia Zielonej Góry, obwodnica południowa, jej budowa trwa. Pan ostatnio przeprowadził również spotkania dotyczące obwodnicy zachodniej Zielonej Góry. Jakie to są perspektywy?
To są perspektywy właśnie, stajemy przed wielką szansą, czego nawet nie można było wypowiedzieć 2 lata temu, 3 lata temu jest szansa, żeby wybudować duży odcinek obwodnicy zachodniej, która by rozpoczęła się od tu naszej obwodnicy w Zielonej Górze Zachodniej poprzez most Pomorsku do węzła w Szulechowie.
To jest taki trochę szerszy projekt, on nie będzie służył tylko w Zielonej Górze.
Tak, szerszy, który by odciążył też, powiedzmy, część Zielonej Góry, Przyleb, Czerwieńsk, inne miejscowości, Świdnica, inne Żary, które by mogły na przykład jechać tą wodnicą. Jak ktoś by chciał jechać na północ Polski, to by nie musiał jechać przez nasze tutaj obwodnice na Sulechowskiej, tylko by mógł właśnie skierować się. I rozmawiamy, miasto Zielona Góra tutaj przygotowała, można powiedzieć, takie trzyetapowy, podzieliła ten cały odcinek na 3 części i między innymi ten pierwszy jest już realizowany dzięki strategii naszego rządu, który program 21 mostów. Most Pomorski będzie już budowany, jest przygotowany teraz przez Urząd Marszałkowski, plus 4 kilometry. Następny, drugi odcinek to jest ten właśnie od tego wiaduktu linii kolejowej między Czerwieńskiem a Wysokim do łącznicy tutaj obwodnicy zachodniej i to kosztuje ponad 100 milionów złotych i właśnie tutaj Urząd Marszałkowski chcemy, żeby to, tą część wykonał. Zresztą ma zapisane w strategii województwa i trzeci odcinek od Mostu Pomorsku do węzła Sulechowie. Nowy też wytyczona nowa droga i tu chcemy, żeby wojsko tą część wybudowało. Ona ma przez prawie 10 lat ze swoich zasobach pół miliarda co roku i na taką inwestycję jest przygotowane wojsko. Rozmawiamy od wielu miesięcy. Jest bardzo duża przychylność i dzisiaj nawet się spotykamy w Urzędzie Miasta na ten temat w obecności szefa wojewódzkiego, szefa sztabu i tutaj pana prezydenta i ja będę też uczestniczył. Chcemy po prostu przygotować tak, żeby równocześnie, można powiedzieć, by były budowany most z 4 kilometrami jako ten pierwszy etap. Drugi etap to właśnie Urząd Marszałkowski. Trzeci etap to by był po prostu budowany przez wojsko.
Poseł Jerzy Materna jest optymistą, mówi, że jest szansa. Natomiast pytanie, na ile Urząd Marszałkowski, który w którym rządzi Koalicja Obywatelska, nie będzie wkładał przysłowiowego kija w szprychy, nie opóźniał tej inwestycji?
W strategii województwa jest zapisany i tylko nie może być taki po prostu nie, bo nie nagle, bo było właśnie niedawno posiedzenie komisji sejmiku w zakresie właśnie tej sprawie w Sulechowie. Zaprosił burmistrz pan Sołtys i doszło do takiego skandalicznego przerwania, nieuzasadnionego przerwania komisji, bo miał być taki, można powiedzieć, dezyderat zachęcający do tego, żeby zarząd województwa ten ważny element strategii dla naszego tutaj województwa był realizowany. Tu tylko chodzi o ponad 100 milionów, aż 100 milionów, a cały odcinek mogę powiedzieć, że kosztuje gdzieś koło 350 milionów, ale dzięki temu, że są te duże, ogromne środki teraz w Unii Europejskiej, jest szansa po prostu wybudowania i musi być po prostu zgoda, bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy tego nie zrobili. To są, taka obwodnica cała daje wiele różnych pozytywnych działań, możliwość dywersyfikacji. W przypadku S3 można przerzucić transport na tą właśnie alternatywną drogę. Po drugie, miejsca pracy, które można łatwiej się przemieszczać między tu Trójmiastem. I wiele, mówię, pozytywnych rzeczy jest. I nie możemy tak podchodzić do tego, że jest dzisiaj jakiś konflikt między miastem a panią marszałek nie realizować tego projektu. To jest naprawdę, jeżeli tego nie zrobimy teraz, to na pewno następne lata, dziesiątki lat tego już się nie zbuduje. Tak jak mosty. Przez wiele lat nie szło, a udało się wybudować most w Mińsku. Teraz na pewno powstanie most w Pomorsku i oczywiście w strategii województwa jest też zapisany most w Połęckim. Mam nadzieję, że to też się uda. To jest bardzo ważne elementy dla funkcjonowania tutaj tej części województwa lubuskiego.
A to mówił poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Życzę miłego dnia.
Rozmowa po 9:00.